Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu Radio Watykańskie.
Ojciec Święty spotkał się z pracownikami i studentami wyższych uczelni kościelnych Wiecznego Miasta.
Weszło w życie porozumienie między Stolicą Apostolską a Bośnią i Hercegowiną.
Jutro do chwały ołtarzy zostanie wyniesiony austriacki rolnik Franz Jägerstätter.
W Watykanie przebywała delegacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
O swych wrażeniach będzie mówił minister Kazimierz Michał Ujazdowski.
Kształtowanie się duszpasterstwa polonijnego po II wojnie światowej to temat cyklicznej audycji Piotra Samerka.
25 października na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Nowa ewangelizacja w naszej epoce postmodernizmu potrzebuje nauczycieli wiary oraz głosicieli i świadków Ewangelii odpowiednio przygotowanych. Przypomniał o tym Benedykt XVI, spotykając się w Bazylice Watykańskiej ze studentami rzymskich uczelni papieskich. Zainaugurowali oni rok akademicki mszą pod przewodnictwem prefekta Kongregacji do Spraw Wychowania Katolickiego, kardynała Zenona Grocholewskiego. Po jej zakończeniu spotkali się z papieżem.
Okres pobytu w Rzymie może i powinien służyć wam w przygotowaniu do jak najlepszego pełnienia zadań, które was czekają na różnych polach działalności apostolskiej. Właściwa Kościołowi misja apostolska wymaga w naszych czasach nie tylko szerzenia wszędzie ewangelicznego przesłania, ale tego, by przeniknęło ono do głębi sposób myślenia, kryteria oceny i ludzkich zachowań. Jednym słowem, trzeba, aby całą kulturę współczesnego człowieka przeniknęła Ewangelia. Do odpowiadania na to pilne i rozległe wyzwanie kulturalne mają się przyczynić różnorakie przedmioty nauczania wykładane wam na uczelniach i w ośrodkach studiów, do których uczęszczacie. Możliwość studiowania w Rzymie, siedzibie następcy Piotra, a zatem posługi Piotrowej, pomaga wam umocnić poczucie przynależności do Kościoła i wierność powszechnemu magisterium papieża.
W Watykanie w obecności kardynała sekretarza stanu Tarcisio Bertone oraz prezydenta Željka Komšića odbyła się ceremonia wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia zasadniczego między Stolicą Apostolską a Bośnią i Hercegowiną. Porozumienie zostało wypracowane w ubiegłym roku i wchodzi w życie z dniem dzisiejszym. Jak podkreślił kardynał Bertone, ratyfikacja umożliwia uznanie osobowości prawnej wspólnoty katolickiej i jej instytucji w Bośni i Hercegowinie. Zapewnia też Kościołowi niezależność w tym, co dotyczy sprawowania kultu i apostolatu oraz działalności w takich dziedzinach jak kultura, edukacja, duszpasterstwo wojskowe, pomoc społeczna i środki przekazu. Interpretacja i stosowanie wypracowanych zasad porozumienia mają należeć do specjalnej kościelno-rządowej komisji mieszanej.
Jak stwierdził podczas uroczystości kardynał Bertone, ratyfikacja dokumentu wpisuje się w charakterystyczną dla zachodniej kultury tradycję wolności religijnej i demokracji. Jest to szczególnie istotne dla tego wieloetnicznego i wieloreligijnego kraju, podkreślił watykański sekretarz stanu. Wyraził przy tym nadzieję, że porozumienie przyczyni się także do polepszenia wizerunku Bośni i Hercegowiny na arenie międzynarodowej oraz do przezwyciężenia ciążących na tamtejszym społeczeństwie zaszłości. Ten kraj, ze względu na dzieje i położenie, stanowi szczególne skrzyżowanie różnych tożsamości, a jednak pełnoprawnie należy do Europy, powiedział kardynał Bertone. Różnorodność w tak zglobalizowanym świecie jak nasz powinna stanowić źródło bogactwa dla wszystkich, do czego pragnie przyczynić się także wspólnota katolicka.
Ze swej strony zaprosił papieża do odwiedzenia Bośni i Hercegowiny.
Jutro biskup Linzu w Austrii, Ludwik Schwarz, z upoważnienia papieża będzie przewodniczyć w tamtejszej katedrze beatyfikacji sługi Bożego Franza Jägerstättera. Ten świecki Austriak, ojciec rodziny, poniósł śmierć męczeńską w roku 1943 za odmowę służby w hitlerowskim wojsku. Na uroczystości beatyfikacyjnej Ojca Świętego będzie reprezentował prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, kardynał José Saraiva Martins.
Franz Jägerstätter urodził się w roku 1907 w miejscowości Sankt Radegund w Górnej Austrii na pograniczu z Bawarią. Był rolnikiem. Prowadził życie moralnie nieuporządkowane, miał nawet nieślubną córkę, jednak zachował wiarę i codziennie się modlił. Mając 27 lat, przeżył głębokie nawrócenie i zamierzał zostać bratem zakonnym, ale proboszcz mu to odradził. Często czytał Pismo Święte i dokumenty Kościoła. W roku 1936 ożenił się, a zamiast wesela nowożeńcy odbyli pielgrzymkę do Rzymu. Małżeństwo miało 3 córki. Gdy w roku 1938 hitlerowskie Niemcy zajęły Austrię, Franz zaczął się opierać nazistowskiej ideologii. Nie przyjął oferowanego mu urzędu burmistrza. W czasie wojny pełnił w rodzinnej parafii funkcję zakrystiana. Powołany do Wehrmachtu odmówił służby wojskowej, uważając, że Niemcy prowadzą wojnę niesprawiedliwą, a hitleryzm sprzeciwia się Ewangelii. 9 sierpnia 1943 roku w Brandenburgu nad rzeką Havelą został ścięty w więzieniu na gilotynie. Miał wtedy 36 lat.
O aktualności przesłania przyszłego błogosławionego mówi postulator jego sprawy beatyfikacyjnej, adwokat Andrea Ambrosi.
Potrafił poświęcić na ołtarzu miłości Bożej uczucia żywione względem najbliższych sobie osób. Franz Jägerstätter budzi ogromne zainteresowanie ze względu na przyczyny, dla jakich poniósł męczeństwo z rąk hitlerowców. Został zabity właśnie dlatego, że jako człowiek świecki, ojciec rodziny pełen wiary, rozumiał, że reżim narodowo-socjalistyczny dąży do zniszczenia nauki Chrystusa i wiary. Dlatego, choć bardzo kochał żonę i córki, zostawił wszystko. Swoją konsekwencją daje nam dziś bardzo ważne świadectwo.
W Watykanie przebywa delegacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Naszym gościem jest pan minister Kazimierz Michał Ujazdowski. Panie ministrze, jaki był cel przybycia tutaj do Watykanu?
Cel ten jest ściśle związany z tym, co stanowiło główny przedmiot mojej odpowiedzialności jako ministra kultury i dziedzictwa narodowego, to znaczy ochrona zabytków, troska o pamięć historyczną. To był priorytet moich prac i chciałem przekazać, uczyniłem to Ojcu Świętemu, a także moim rozmówcom w Kurii Rzymskiej odpowiedzialnym za sferę kultury, unikatowe polskie doświadczenie ostatnich 2 lat, bardzo wielkiej zmiany odnoszącej się do szczególnie ochrony zabytków. Polska zrobiła bardzo wiele w tej sferze. Udało nam się wyremontować ogromną ilość obiektów sakralnych. Do 2005 roku właściwie państwo w niewielkim stopniu finansowało ochronę zabytków, tym bardziej zabytków sakralnych. Uczyniliśmy tutaj wraz z moimi współpracownikami ogromny przełom, i dzięki któremu ochrona zabytków stała się jednym z priorytetowych kierunków polskiej polityki kulturalnej. Przedstawiłem dokument Zachowanie dziedzictwa uniwersalne, zobowiązanie, taki jest tytuł, bo uważamy, że troska o zabytki jest troską nie tylko o polskie, ale także o europejskie dziedzictwo, wraz z bardzo precyzyjnymi danymi dotyczącymi ilości zrealizowanych projektów. Ojciec Święty był tym bardzo zainteresowany, przeglądał fotografie tych kościołów, w których miały miejsce najciekawsze projekty konserwacyjne.
Co może Ojca Świętego szczególnie zainteresowało, czy pan minister miał okazję to zauważyć?
Ojciec Święty powiedział: dziękuję za intensywne wsparcie dla kultury katolickiej. Wydaje mi się, że zainteresował go fakt udziału władz publicznych, tak jednoznaczny, w proces zachowania dziedzictwa chrześcijańskiego, bo w warunkach polskich ogromna większość zabytków to są zabytki sakralne. Wydaje mi się, że to było przedmiotem takiej bardzo żywej reakcji Ojca Świętego, że napotkał na planowy wysiłek nie tylko ratowania kościołów, ale także świadomego konserwowania chrześcijańskiego dziedzictwa. Ten dokument dotyczy nie tylko ochrony zabytków, ale także roli Polski w UNESCO, roli Polski w dziedzinie dokumentowania dziedzictwa historycznego, roli Polski w ustanowieniu europejskiej listy dziedzictwa, na którą wpisaliśmy także obiekty znaczące dla chrześcijańskiej polskiej historii, choćby Wzgórze Lecha, nie tylko z uwagi na to, że jest to miejsce pierwszej polskiej metropolii, ale także miejsce historycznych słów wypowiedzianych przez Jana Pawła II w 1979 roku. Wybraliśmy na listę światowego dziedzictwa obiekty, które mają wagę dla polskiej i chrześcijańskiej historii, bo to jest z jednej strony Stocznia Gdańska, z drugiej strony Wzgórze Lecha. Trzeci obiekt to jest Starówka Lubelska i jeden z kościołów lubelskich, gdzie podpisano Unię Lubelską. Więc to wszystko opisaliśmy w tym dokumencie. On został także przedstawiony w rozmowach z arcybiskupem Rawazim, kierującym Papieską Radą do Spraw Kultury, no, która jest najbardziej zainteresowana dialogiem z osobami odpowiedzialnymi za mecenat w sferze kultury w poszczególnych państwach
Panie ministrze, wspomniał pan, że władze polskie w bardzo istotny sposób zwiększyły swój wkład w ratowanie dziedzictwa kulturowego. Jak wielki to wkład? Gdzie może był ten największy wysiłek?
Kiedy obejmowałem funkcję ministra kultury, budżet na ochronę zabytków wynosił 20 kilka milionów złotych. Ta suma została 5-krotnie zwiększona. Budżet w chwili obecnej wynosi 107 milionów złotych. Do tego dochodzą także środki europejskie. Wspaniały program renowacji kościółków drewnianych w Wielkopolsce jest jednym z tych, które zwyciężył w konkursie o środki z tak zwanego norweskiego mechanizmu finansowego. Czyli to jest 5-krotne powiększenie puli wydatków mecenatu krajowego z tendencją wzrastającą. I to był rzeczywiście wielki skok, no, do tego stopnia, że dzisiaj możemy mieć nawet problemy z takim bardzo precyzyjnym wydatkowaniem tych sum, dlatego że bardzo wielu specjalistów z firm budowlanych opuściło Polskę. Także to jest optymalna suma w chwili obecnej. I zdecydowana większość tej sumy, 60-70%, to są zabytki sakralne.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zajmuje się także opieką nad zabytkami kultury polskiej poza granicami. Gdzie można te środki kierować?
To jest przede wszystkim wschód, byłe kresy Rzeczypospolitej, w pierwszej kolejności Ukraina, ale także mimo ogromnych przeszkód politycznych prowadziłem pracę na Białorusi. Wspomagamy renowację kościołów polskich na Ukrainie, na przykład kościoła karmelitańskiego w Berdyczowie, niegdyś katedry rzymskokatolickiej w Lwowie. Prowadzimy także renowację cmentarzy polskich i cywilnych, i wojennych na Kresach.
Panie ministrze, wizyta w Watykanie jest zawsze jakąś okazją do zapoznania się z jednej strony z doświadczeniami drugiej strony, ubogaceniem wzajemnym. Jakie pan minister z tej wizyty odniósł wrażenia, co Watykan, stolica apostolska, zyskała z tego polskiego doświadczenia? Czy można już to dzisiaj powiedzieć?
Nasze bogactwo ma kilka wymiarów. Po pierwsze, zawsze przeżywamy obecność w Rzymie, z uwagą słuchamy słów Ojca Świętego. To jest przecież przeżycie dla każdego chrześcijanina bardzo istotne, bez względu na to, czy jest w danej chwili ministrem, czy obywatelem pracującym na mniej eksponowanych funkcjach, bo ja bywałem w Rzymie przecież nie zawsze jako minister. Mieliśmy okazję po audiencji generalnej nawiedzić grób Ojca Świętego Jana Pawła II. Większość z nas miała tę okazję po raz pierwszy od śmierci Jana Pawła II, więc to było bardzo osobiste przeżycie dla członków całej delegacji. Natomiast nasze wysiłki w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego chcieliśmy pokazać nie jako wysiłki czysto partykularne, tylko jako część europejskiej odpowiedzialności za ochronę dziedzictwa. Wiem, że Stolica Apostolska przywiązuje ogromną wagę do kultury jako najmocniejszego spoiwa Europy. Dlatego też nie tylko chwaliliśmy się tym, iż doszło w Polsce do przełomu w zakresie ochrony zabytków, ale pokazywaliśmy także naszą aktywność na forum organizacji europejskich i światowych, dając dowód, że nie tyle chcemy opowiadać o naszej tragicznej historii, którą już mamy za sobą, ale chcemy wnosić pozytywne idee do współpracy w ramach Starego Kontynentu.
Dziękuję bardzo za rozmowę i za przybycie do studia. Naszym gościem był minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierz Michał Ujazdowski.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Duszpasterstwo emigracji. Życie emigracji polskiej w Rzymie, a przede wszystkim kwestia pomocy polskim uchodźcom, stanowiła jeden z istotnych elementów pracy polskiej placówki przy Stolicy Apostolskiej po zakończeniu II wojny światowej. W pierwszych latach powojennych ambasador Papé m.in. angażował się poprzez kontakty Stolicy Apostolskiej w pomoc znalezienia możliwości osiedlenia się na emigracji dla byłych żołnierzy II Korpusu, którzy nie chcieli, a często nie mogli powrócić do ojczyzny. Miało to szczególne znaczenie, jeżeli chodzi o kraje Ameryki Łacińskiej, które po wojnie przyjęły wielu polskich żołnierzy. Polska placówka wspierała też akcję Stolicy Apostolskiej fundowania stypendiów dla polskiej młodzieży na uczelniach włoskich i amerykańskich oraz pośredniczyła w przekazywaniu sum pieniędzy na ziemię pod cmentarz żołnierzy polskich w Loreto. Zabiegała o pomoc charytatywną dla Polaków rozproszonych po świecie, a zwłaszcza tych w Niemczech. Bardzo istotnym problemem była właśnie organizacja opieki duszpasterskiej dla Polaków, którzy znaleźli się w czasie wojny w Niemczech, wywiezieni tam bądź na roboty, bądź do obozów koncentracyjnych. W 1945 roku ich liczbę szacowano na 1 600 000 osób. Dzięki staraniom ówczesnego prymasa Polski, kardynała Augusta Chlonda, wspartych przez ambasadora Papę, Pius XII mianował w czerwcu 1945 roku dotychczasowego biskupa polowego Wojska Polskiego, Józefa Gawlinę, duszpasterzem Polaków znajdujących się na terenie Niemiec. Była to bardzo ważna decyzja, gdyż w świetle prawa kościelnego wyjmowała ona Polaków spod jurysdykcji miejscowych biskupów niemieckich. W innych państwach europejskich Polacy byli poddani jurysdykcji księdza prymasa, noszącego też tytuł protektora emigracji. Dodatkowo na to wszystko nakładały się kompetencje poszczególnych rektorów polskich misji katolickich, szczególnie silnych w Wielkiej Brytanii, co sprawiało, że duszpasterstwo emigracji polskiej wywoływało szereg napięć. Te napięcia uległy pewnemu osłabieniu, kiedy po śmierci kardynała Chlonda i ogłoszeniu biskupa Stefana Wyszyńskiego nowym prymasem Polski, 29 stycznia 1949 roku Pius XII ustanowił specjalne duszpasterstwo dla Polaków poza krajem, a pieczę nad nim powierzył biskupowi Józefowi Gawlinie. W ten sposób zostało zintegrowane duszpasterstwo polskiej emigracji. W raporcie z 5 marca 1949 roku ambasador Papę ocenił decyzję Stolicy Apostolskiej o powołaniu specjalnego duszpasterstwa polskiego dla emigracji jako tak samo istotną, co nominacja nowego prymasa Polski. Jego zdaniem ta decyzja była efektem ewolucji stanowiska Watykanu wobec spraw polskich. W raporcie czytamy dalej. Watykan po wielu wahaniach i sondażach doszedł do przekonania, że rzeczywistość polska jest dwoista, że poza ujarzmioną Polską, gdzie trzeba wszystko zrobić dla obrony, jest Polska walcząca, która nie przyjmie stworzonego w kraju stanu rzeczy i chce żyć własnym życiem, biednym, lecz wolnym. Nie można powierzyć duchowej pieczy nad nią biskupom krajowym, bo to nadmiernie zwiększa ich odpowiedzialność, a nie może zadowolić tych, którzy odrzucają wszelki, choćby najbardziej pośredni wpływ czy nacisk władzy uzurpatora. Dalej ambasador wskazywał, że od czasu zakończenia wojny potrzeba stworzenia duszpasterstwa dla emigracji stawała się coraz bardziej czymś oczywistym. Dlatego też odpowiedzialność za nie została powierzona biskupowi, który już znajdował się poza krajem. Nominacja biskupa Gawliny wydawała się w tym kontekście naturalna. Ambasador akcentował w piśmie do polskiego ministra spraw zagranicznych na uchodźstwie. Emancypacja emigracji polskiej pod względem zależności kościelnej, dokonana na czas nienormalnych stosunków w kraju, jest jak gdyby odpowiednikiem kościelnym polityki uznawania rządu prawowitego, a nie uznania okupacji Polski przez komunistów. Co więcej, charakter odpowiedzialności biskupa Gawliny stanowił precedens w prawie kanonicznym, bowiem wyjmował on całą grupę narodową, czyli Polaków, spod jurysdykcji miejscowych biskupów w każdym kraju poza Polską. Centralną siedzibą duszpasterstwa Polaków poza krajem został Kościół Świętego Stanisława w Rzymie przy Via Bottego Oscura. Biskup Józef Gawlina stał na czele duszpasterstwa dla emigracji do swojej śmierci w 1964 roku. O biskupie Gawlinie i duszpasterstwie emigracji będziemy jeszcze mówić w trakcie naszej audycji. Natomiast za tydzień przedstawimy ocenę działalności politycznej Stolicy Apostolskiej wiosną 1949 roku, jaką zarysował ambasador Papę w związku ze zmianą na stanowisku ministra spraw zagranicznych rządu na emigracji.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.